Parę tygodni temu Netflix znikąd ogłosił, robimy Power Rangersów, ale nie takich nowych, tylko robimy takich jak w oryginale, dlatego że zbliża się 30. rocznica premiery oryginalnych Power Rangersów, więc robimy to. Zwiastun wygenerował sporo szumu, a premiera nastąpiła równie szybko. I co? No, pora chyba zmierzyć się z tym głęboko zakopanym wspomnieniem z dzieciństwa, brutalnie przypomnianym kapitalistycznym skokiem na nostalgię. Ale czy aby na pewno? O tym spróbuję przekonać się dzisiaj ja, Józef Poznar. To jest Coś Obejrzanego. Zaczynamy.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie is really a question of luck.
Coś obejrzanego.
Żebyśmy mieli jasność w tym względzie już na starcie, nie nazwałbym się fanem Power Rangers. Znaczy, leciało to sobie w telewizji, zazwyczaj wtedy, kiedy wracało się ze szkoły, a jak się nie miało kablówki, czy tym bardziej satelity, no to co innego było do roboty? Czytanie książek? No ale to przecież jak prawie zadanie domowe, nie ma opcji, żeby coś takiego robić. Power Rangers sobie lecieli i umijali moje popołudnia w oczekiwaniu na obiad, ale żebym przykładał jakąś specjalną wagę do wydarzeń fabularnych, które się wtedy działy. Wydaje mi się, że nadążałem za tym, ale przypomnieć sobie dokładnie, o co w tym chodziło, byłoby trudno. No bo byli kitowcy, którzy robili wabble, 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 była Rita Repulsa i był Zordon i była dyskusja, który lepszy, czy czerwony, czy zielony, czy niebieski. I to było mniej więcej całe moje zaangażowanie, jeśli chodzi o tamten świat. A jednak wspomnienia z oglądania Power Rangers, z emocji, które wtedy płynęły, rozbudziły się we mnie na nowo. Otworzyła się zupełnie nowa szufladka w mojej głowie, o której nawet nie miałem pojęcia, że jest osobną szufladką, ale jednak tak. Power Rangers wywarli jakiś wpływ na mnie i myślę, że też na pokolenie tych dzieciaków bardzo młodych w latach 90., które poznawały świat i poznawały ten świat z zupełnie nieoczekiwanej strony, na przykład ze strony przebranych w kolory różnokolorowe ludzi, którzy też byli, zmieniali się w zwierzęta i takie zwierzęta pradawne i one były mechaniczne i one razem tworzyły, to były dinozordy, a one się zmieniały w mechazorda. No nie mam zamiaru tutaj udawać osoby, która na Power Rangersach zjadła zęby, chociaż etap wypadania zębów też przypada na gdzieś te odcinki Power Rangersów i przed seansem tychże nowych Power Rangersów nie miałem zamiaru sobie tego przypominać, dlatego że skoro Netflix chce nam przypomnieć tę historię sprzed lat, no to zobaczymy, jak sobie poradzi. I rzeczywiście, jeżeli ktoś nie pamięta za grosz wydarzeń, które działy się 30 lat temu w tymże serialu, no to ten prawie że godzinny film Netflixa w jakiś sposób przypomni o tamtych wydarzeniach i sprawi, że nie powinno być przesadnych trudności w zrozumieniu o to, o co chodzi, ale przecież to nie jest najważniejsze w Power Rangersach, żeby dokładnie śledzić elementy fabularne kawałek po kawałku, scena po scenie. Mi jako dziecku nie zależało na tym w ogóle. Ważne, liczyło się tylko to, że odbywa się tam walka dobra ze złem. W sposób bardzo zero-jedynkowy, w sposób bardzo prostolinijny, ale to w żaden sposób nie przeszkadzało. To były prostsze czasy, o wiele prostsze czasy i poniekąd trochę żałuję, że z czasem i z bagażem doświadczeń jako widzowie stajemy się coraz to bardziej wymagającym. To jest chyba ta najpiękniejsza tęsknota, ta najpiękniejsza nostalgia. Jedyna w zasadzie, którą ten nowy, godzinny film Netflixa z uniwersum Power Rangers był w stanie we mnie rozbudzić. Nie przypominałem, nie czytałem nic o Power Rangersach przed obejrzeniem tej nowej produkcji Netflixa, nowej starej produkcji Netflixa, ale po seansie zdecydowałem się znaleźć i obejrzeć chociaż jeden z tych odcinków tej oryginalnej serii. Czy to była dobra decyzja? z perspektywy antropologicznej i poznawania samego siebie? Pewnie tak. Natomiast z perspektywy jakiegoś takiego dożynania wspomnień, które można mieć z dzieciństwem, pozytywnych wspomnień, no to zadziałało to niemalże rewelacyjnie. Matko kochana, jakie to było słabe wtedy. Ja chyba z tego miejsca powinienem przeprosić rodziców, że nalegałem, żeby nie zmieniać kanału, jak to leciało, bo teraz zaczynam sobie wyobrażać, jaka to była męka pod każdym, ale to każdym względem. Aktorsko, dialogowo, choreograficznie, no to było... To było bardzo słabe. I nawet z uwzględnieniem tego, że oczywiście, wiadomo, czasy się zmieniają. Nie, nawet wtedy to było bardzo trudne do oglądania. Oczywiście, można byłoby się pozastanawiać, ile z tych elementów było celowym działaniem, żeby właśnie, nie wiem, wzbudzić w owym czasie jakieś takie kampowe poczucie na temat takiej samoświadomej. Nie ma opcji, że to była... samoświadomość. To była kopia tego, co było w Japonii, gdzie nie było zbyt dużych budżetów i można było się wspomagać praktycznymi efektami specjalnymi i zbudować z tego jakąś zręczną serię, odcinek po odcinku, gdzie wszystko było oparte na dokładnie tym samym schemacie procedural najniższego sortu. No i aktorsko, no to wypada blado. Nie bez przyczyny zdecydowana większość ludzi zaangażowanych w Power Rangers nie robiła jakiejś przesadnej, porywającej kariery poza tym serialem. Dialogowo to wszystko jest tam podane jak na tacy, ale używa się wielu różnych, bardzo skomplikowanych terminów, nazw, że też trudno na tym nadążać. A choreografia, no to robiło to wrażenie. Oczywiście, że robiło to wrażenie, że jednym ciosem można 8 kitowców pokonać, ale... Z czasem dostrzega się te markowane ciosy i też myśli się o tym o choreografii, o tym, jak to zostało nakręcone i w sumie czy to są jakieś sztuki walki, czy to są jakieś specyficzne sztuki walki, czy to jest jakaś szkoła, która tutaj jest pokazywana, czy po prostu te klikacze, te kontrolery, które oni mają i dają im te nadludzkie moce, sprawiają, że oni używają jakichś losowych ciosów. Nie mam pojęcia. Jest, wydaje mi się, byłaby przynajmniej spora trudność w ponownym obejrzeniu tego oryginalnego dzieła, tych oryginalnych Power Rangersów. Wydaje mi się, że nie byłoby w tym wartości chociażby bekotwórczej, żeby obejrzeć sobie ze znajomymi, przypomnieć tamte czasy. Znaczy, mogłoby się to wydarzyć, mogłoby się to zadziać, ale byłoby to bardzo wtórne. Jeden odcinek, może dwa, może trzy jakieś takie istotne, jasne, ale mierzyć się z całym sezonem, dwoma, trzema, to już byłoby spore wyzwanie, którego nie poleciłbym absolutnie nikomu. Chyba, że ktoś jest zajawiony tym światem. Chyba, że dla kogoś to, co się dzieje w tym całym uniwersum Power Rangers, nadąża za tymi wszystkimi różnymi tekstami kultury, które nawiązują do tego uniwersum. Ktoś to śledzi, ktoś się tym jara. Jak najbardziej, super, 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 że tacy ludzie są. Nie jestem jednym z nich, ale super, że mają taką zajawkę. No to wtedy może tak. Natomiast wydaje mi się, że Power Rangers to jedna z tych takich rzeczy, która mogła powstać wyłącznie w tym czasie, w którym powstała. Jest efektem, jest dzieckiem swoich czasów i to jest jego główna siła napędowa i przenoszenie tego w czasie, wcześniej czy później, po prostu najzwyczajniej w świecie mija się z celem. To niby jest ten sam serial, ale my nie jesteśmy tacy sami, więc to jednak mimo wszystko nie jest to samo. Dobrze, w takim razie co oferuje w sobie film Mighty Morphin Power Rangers Once and Always? No jest to godzinny hołd dla tego oryginalnego serialu, który się ukazał na początku lat 90. Godzinny hołd z częścią obsady z tamtego okresu. Jeśli chodzi o świat przedstawiony, o jakąś taką fabułę, która tam się dzieje, no to na samym początku już jesteśmy rzuceni w ten świat. Mamy piątkę kolorowych Power Rangersów, mamy Ritę Repulsę, która tutaj jest bardziej taką cyber-Ritą Repulsą, mamy tych kitowców i jest walka, i jest fajnie, fajnie i jest takie to przypomnienie tego, jak to wtedy to wyglądało. Te pierwsze 5 minut, które w sumie zdominowały cały zwiastun, no to jest dokładnie to, czego my byśmy potrzebowali, żeby łyknąć tej nostalgii, wzruszyć się może minimalnie i przejść dalej na porządku dziennym do swojego życia. Natomiast dalej jest kolejne 45-50 minut filmu i jakoś to trzeba wypełnić. Punktem wyjścia zawiązania fabuły jest to, że Rita Repulsa łamie dekorum, które było we wcześniejszych częściach i ostatecznie i definitywnie morduje żółtą Power Rangers, której imienia nie pamiętam, dlatego trzymajmy się tej nomenklatury dziecięcej, żółtą Power Rangers. Ten zabieg fabularny był konieczny, najprawdopodobniej dlatego, że aktorka wcielająca się w rolę żółtej Power Rangers, Tui Trunk, zmarła w 2001 roku, więc zostaje jako żółta Power Rangers uśmiercona na ekranie i w zasadzie tyle. Następna scena to widzimy niebieskiego Power Rangersa, tego oryginalnego, tego, który się w zasadzie chyba pojawiał we wszystkich odcinkach. Ci wszyscy pozostali się zmieniali, ale niebieski był tym głównym punktem, więc widzimy niebieskiego i czarnego Power Rangersa, którzy dyskutują o tym, w jaki sposób przekazać córce tej żółtej Power Rangers o tym, że ona nie żyje. Kłócą się w sposób bardzo teatralny, dynamiczny i oczywiście, wiadomo, ona wchodzi do pomieszczenia w momencie wtedy, gdy mówią, jak mamy jej powiedzieć, że jej matka nie żyje. No i tu już mamy zawiązanie fabuły i myślę, że te dwie sceny dość łatwo potrafią zobrazować to, z jaką materią my tutaj mamy właściwie do czynienia. Jest to najzwyczajniej w świecie hołd. I jest to hołd zrobiony całkiem nieźle. Oczywiście, żebyśmy mieli jasność. Aktorsko, ci aktorzy, którzy mimo wszystko się pojawiają, to się za wiele nie poprawili. Dialogi są kiepskie, a nawet bym powiedział jeszcze bardziej kiepskie niż były wtedy, ale można mieć pewne takie przynajmniej przeświadczenie, że jest to takie mrugnięcie okiem w stronę widza, że jest to jednak żart z tego, jak fatalne i kiepskie były te oryginalne dialogi i jest to utrzymane w tej konwencji troszkę lekkiego przegięcia, ale nie aż tak, żeby to było zbyt absurdalne. Co jest jeszcze na plus? No efekty specjalne komputerowe zostały oczywiście zaktualizowane i one pasują całkiem nieźle z tymi praktycznymi efektami specjalnymi, na które składają się w największej mierze kostiumy, jak i scenografia wynikająca z no właśnie tych miniaturowych figurek, które ożywają i udają te gargantuiczne potwory. To ze sobą pasuje. Te oryginalne, pierwsze kostiumy Power Rangersów zestarzały się naprawdę rewelacyjnie. Oczywiście poza tym, że były wykonane z lajkry, no to pomijam, ale chodzi o sam design tego. To jest ponadczasowe i to jest tak samo ujmujące, jak było za dzieciaka. I w sumie tak, no budzą się jakieś emocje, budzi się w człowieku jakieś takie cieplejsze emocje. Widać te postarzone twarze i całkiem sympatycznie jest zobaczyć tych ludzi po 30 latach. Całkiem sympatycznie, ukośnik, śmiesznie jest patrzeć, jak krzyczą tyranozaur, tygrys szablozębny i te pozostałe rzeczy, przekręcając ten swój przycisk i przebierając się w kostium. Jest zachowana dokładnie 1:1 ta konwencja, która towarzyszyła serialowi. No i to w zasadzie tyle. Jeśli chodzi o to, co tam się dzieje dalej fabularnie, no to ta córka tej żółtej Power Rangers chce zostać Power Rangers, żeby pomścić matkę, ale musi oczywiście udowodnić, że jest tego godna i czasem spotykają kitowców, czasem spotykają inne stwory, jest Rita Repulsa, czasami nie i tak to się kręci, tak to leci dalej, etc. I film się kończy. Czego tu oczekiwać więcej? I to jest w zasadzie bardzo dobre pytanie, dlatego że nie mam absolutnie zielonego pojęcia, czego oczekiwałem, szykując się na seans nowych, starych Power Rangersów i z tego powodu nie mogę powiedzieć, jakobym był jakkolwiek rozczarowany, ponieważ zero oczekiwań równa się zero rozczarowań. Mimo to wydaje mi się, że można było ten projekt o wiele bardziej skiepścić, więc mimo wszystko po zakończonym seansie pozostają w miarę przyjemne uczucia, więc to chyba na plus.
Coś obejrzanego.
Czasami raz na jakiś czas, niezbyt często, rzadko raczej, ale zdarza się to, przychodzi mi do głowy pomysł, żeby udać się w tą podróż w górę rzeki do źródeł nostalgii i przypomnieć sobie te produkcje telewizyjne, które towarzyszyły mu od mojego wczesnego dzieciństwa. Jakąś taką Ksenę, wojowniczą księżniczkę, jakiegoś takiego Herkulesa i inne seriale przygodowe bądź seriale komediowe, ale te takie mniej popularne, mniejszo budżetowe, nie takie, które zyskały jakiś większy rozgłos. Wpada mi do głowy taki pomysł i jednak po tym seansie Power Rangersów chyba wiem, że to nie jest dobry pomysł, żeby w to wracać. Niech sobie te rzeczy, niech one się zestarzeją z godnością w naszej wyobraźni, bez potrzeby weryfikacji, jak to wtedy naprawdę wyglądało. No ale przecież te rzeczy, które wzbudzały emocje wtedy, mogą wzbudzać emocje nadal, a mówimy o show biznesie, który przecież żyje i zarabia z tego wzbudzania emocji, więc jeżeli nie trzeba się wysilać, to po co się wysilać? Fajnie jest kapitalizować tę nostalgię. I to nie jest absolutnie żaden nowy koncept. To koncept stary od tak stary jak sam show biznes. Nikogo to nie dziwi. Pojawiają się mniej lub bardziej udane próby powrotu do tej przeszłości. Najczęściej się wraca, no właśnie ile? No 20 lat, 30, 40 to już trochę za dużo, ale te 20-30 lat wstecz szuka się tego, co było wtedy popularne, bądź niszowe, ale w jakimś gronie kultowe, no i przerabia się to na nową modłę. No nie odtwarza się tego kotleta z tamtego okresu, no bo to może być trudna pigułka do przełknięcia, ale dostosowuje się do potrzeb nowego odbiorcy i czasami wypada to lepiej, czasami wypada to gorzej. Pamiętam, że jak wychodziła Sabrina, nastoletnia czarownica, ale w tej wersji nowoczesnej, uwspółcześnionej, no to było to dostosowane do tamtych potrzeb, do tamtych czasów, ale jednak w jakimś stopniu chyba mi brakowało tej prostolinijności i naiwności tej oryginalnej Sabriny, bo to, co dostaliśmy w nowej wersji, no to było takie współczesne, czyli mroczne, czyli takie poważne. Młodzi ludzie współcześnie zajmują się poważnymi sprawami, a nie jakimiś tam nastoletnimi romansikami. A nawet jeżeli są te nastoletnie romanse, to one muszą być takie bardziej poważne niż romanse dorosłych ludzi. Przynajmniej taki odbiór miałem tej Sabriny i było tych prób sporo w ostatnim czasie. Przecież Tim Burton i też Netflix próbowali wyciągnąć nam Rodzinę Adamsów i nawet im się to udało w trochę innym stylu, z zachowaniem elementów z oryginału. Było to bardziej wierne niż Sabrina. Ten motyw wracania do przeszłości, ten motyw ruszania pogrzebaczem tego truchła starych, uznanych marek, to nie powinno nikogo dziwić. Natomiast to, co mnie dziwi i to, co mnie najbardziej zastanawia, albo pokazuje, że chyba nie znam realiów rynkowych, to trudno jest mi nazwać ten film Mighty Morphin Power Rangers Once and Forever and Always 2023. Trudno jest mi to nazwać takim bezczelnym skokiem na kasę. Dlatego, że zastanawiając się, no ile taki godzinny film może kosztować, podejrzewam, że nie tak dużo, więcej niż byśmy się spodziewali, ale nie tak dużo, jak byłoby to przyjęte w show biznesie. I czy jest to skok na kasę? No chyba nie. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś specjalnie zakładał konto na Netflixie, żeby obejrzeć tych dawnych Power Rangersów. To jest raczej taka przyjemnostka, maleńki taki element, taka śmieszna rzecz. Ej, zreaktywujmy chociażby na chwilę, na taki podwójny odcinek, tą dawną ekipę, przynajmniej tyle z tych osób, ile da się ściągnąć i tak całkiem sporo, że przynajmniej dwójka z tej oryginalnej obsady była i jeszcze trójka z tych późniejszych sezonów, to jest całkiem spoko. Weźmy ich, póki oni jeszcze żyją i zróbmy to. Pójdźmy na całość. Weźmy ten styl, który wtedy był i odtwórzmy go. I też, żebyśmy mieli jasność, to też nie jest nic przesadnie oryginalnego. O oryginalności w tym względzie można było mówić, nie wiem, w 2015 roku, jak ukazywał się pierwszy Kung Fury i to było po prostu krótki metraż, który nawiązywał, hołdował bardzo mocno tym latom 80., zwłaszcza z uwzględnieniem Davida Hasselhoffa i pokazywał tę stylistykę w sposób jeszcze bardziej przesadzony, mimo że nie bazowało to na konkretnym dziele z tamtego okresu. Ale mimo wszystko muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony, że nie jest to tak ordynarne i nie jest to tak chamskie, perfidne i bezczelne, jak spodziewałem się, że będzie. No jest to po prostu coś, co wywoła w niektórych uśmiech na twarzy, a niektórych w ogóle w żaden sposób nie ruszy. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Netflix, to oni totalnie mogli sobie wrzucić ten film w koszta i nie przejmować się absolutnie tym, co dalej się z tym stanie. Kto zobaczy, ten zobaczy. I w zasadzie tyle. Czy to jest dobra decyzja z perspektywy marketingowej? Nie wiem, być może. Czy jest to dobra decyzja z perspektywy jakości materiału, który się ukazał? No też nie wiem. Gdybym miał znaleźć jakieś słowo określające, jakie to jest, to jedyne słowo najlepiej opisujące ten stan powiedziałbym, że to całkiem sympatyczne zachowanie. Mighty Morphin Power Rangers Once and Always, który ukazał się na Netflixie nieco ponad tydzień temu. Czy to jest film, na który warto poświęcić swój czas? No to zacznijmy od największej zalety tego filmu, ponieważ trwa on niecałe 60 minut, a ja zbyt często narzekam na zbyt długie filmy, na które naprawdę męczy się człowiek siedząc zbyt długo i jest to trudne, więc tutaj należy docenić mierzenie sił na zamiary. Jest to film, który trwa zaledwie 55 do 60 minut, jeżeli wliczamy napisy. I super, i bardzo dobrze. To jest bardzo zjadliwy, świetny format. Doceniam to. I uważam, że jest jakaś jakość w odpaleniu go, dlatego że jeżeli komuś zależy wyłącznie na skapitalizowaniu tego chwilowego przypływu, przypomnienia sobie o Power Rangersach i wykorzystania tej nostalgii, to warto to włączyć, dlatego że w pierwszych 5 minutach zaspokoi się to właśnie nostalgiczne swędzenie i później to sobie może lecieć gdzieś tam w tle i można się zająć swoimi sprawami i ewentualnie zerkać, jak pojawią się jakieś efektowne sceny walki, czyli w zasadzie dokładnie tak, jak ja to robiłem z Power Rangersami, więc pod tym względem ten hołd został złożony, no może nie idealnie, ale całkiem nieźle i to zasługuje na docenienie. Zastanawiam się, czy można było to zrobić inaczej, czy jest jakiś potencjał w tej marce, w tej serii, jaką są Power Rangers. I w momencie, gdy zacząłem wypowiadać to zdanie, to przypomniałem sobie, że hola, przecież tak 6 lat temu była jakaś taka bardzo wysokobudżetowa próba w tym całym szczycie tego nakręcenia się na świat superbohaterski, żeby przerobić tych oryginalnych Power Rangersów, no właśnie w tą konwencję superbohaterską obecną, robionych tak niby z humorkiem, ale tak bardziej na poważnie. Tak bardziej brutalnie, tak bardziej tak transformersko chyba można byłoby to określić, odwołując się do tej serii Michaela Baya, która no, zrobiła z tymi animowanymi Transformersami co chciała. Mimo, że wtedy wydawało się to dość efektowne, no bo efekty były ładne. No i Shia LaBeouf i Megan Fox wydawali się być świetnym wyborem castingowym. Ale nie o to chodzi. No była już próba remake'u Power Rangers i na 100 milionów dolarów budżetu z biletów wpłynęło 140 milionów, więc zdecydowanie za mało, żeby uzasadniać tego typu produkcję. I chyba Power Rangers to jest absolutnie niewłaściwa materia, żeby wracać do tego i przypominać robić to jakkolwiek na poważnie, to chyba nie miało prawa się udać i zastanawiam się, co wtedy producenci tego remake'u mieli w głowie, że się na to porwali. No cóż, myślę, że nie spędza im to snu z powiek, bo być może już o tym filmie zapomnieli, tak jak i ja i wszyscy inni, więc Power Rangersi, jeżeli wrócą, no to tylko w takiej formie frywolnej, swobodnej, ale nie miałbym absolutnie żadnego problemu, gdyby na tym to się zakończyło i pozostało to takim przepięknym wycinkiem z tej bardzo specyficznej, charakterystycznej 90s-owej epoki. To, co jednak z kolei mi przypomnieli ci nowi Netflixowi, godzinni Power Rangersi, to, że w zasadzie ten serial był dla mnie pierwszym zetknięciem się z tokusatsu, chyba już na tę chwilę zapomnianą sztuką filmów aktorskich, bardzo mocno wspomaganych praktycznymi efektami specjalnymi, najczęściej właśnie tymi miniaturami, jak właśnie w Power Rangers, jak w tej oryginalnej Godzilli, czy w teledysku do Intergalactic Beastie Boys. I uważam, że to jest bardzo ciekawa sztuka, na tę chwilę zapomniana, która może być utylizowana w wielu współczesnych projektach, ale najczęściej twórcy po nią nie sięgają. Jest w sumie jedno takie współczesne dzieło, które wykorzystuje dokładnie te no, dość prymitywne efekty specjalne, ale to wcale nie oznacza, że gorsze. I jest to australijski serial zatytułowany Danger Five, który jest jakąś taką dziwaczną kombinacją kina szpiegowskiego, kina wojennego, kina katastroficznego. Jest tam oddział specjalnie wyszkolonych żołnierzy i praktycznie za każdym razem, za każdym odcinkiem ich głównym zadaniem jest zabić Adolfa Hitlera. Jest to absurdalne, jest to abstrakcyjne, jest to genialny typ humoru, który bawi za każdym razem jeszcze mocniej i chyba to jest przyszłość dla tego gatunku i chciałbym zobaczyć więcej takich dzieł. Więc tych nowych Power Rangersów polecam umiarkowanie, a skoro sobie przypomniałem o Danger Five i tych sztukach miniaturowych efektów specjalnych, to też polecam. A jeśli chodzi o tą nostalgię z dzieciństwa i o to, co można byłoby zrobić, no to w sumie mógłby być całkiem ciekawy remake Strażnika Teksasu, Walker, The Texas Ranger. Ale tak na dobrą sprawę już takie uwspółcześnienie i urzeczywistnienie tej historii nastąpiło w sześciosezonowym Justified z rewelacyjnym Timothy Olyphantem. I to serial, który zdecydowanie pod każdym względem przebija tego oryginalnego, współczesnego szeryfa. Może nie ma tam kopniaków współobrotu, może nie ma tam Chucka Norrisa, ale to są chyba akurat rzeczy, które wszystkim wyjdą na zdrowie. To było coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Udanej majówki. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
Coś obejrzanego.